wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Kontynuujemy dziś opowieść o polskich tradycjach morskich i roli rzek w kształtowaniu Rzeczypospolitej. Wracamy też do początków marynarki w odradzającej się po zaborach Polsce. Dlaczego Polsce zależało, żeby wrócić właśnie tutaj i dostać ten dostęp do morza?
Były to...
Dr Michał Targowski, historyk UMK.
Przemyśliwania o tej Polsce, dla której morze miało być oknem na świat. I chodziło tu przede wszystkim właśnie o otwarcie się na handel. Polska liczyła, że będzie miała Gdańsk, przez który będzie mogła tradycyjnie, tak jak w przeszłości, eksportować swoje towary i obawiano się, że ewentualna utrata Pomorza, czy nieotrzymanie tego Pomorza, bo to przecież zależało od decyzji konferencji pokojowej, utrudni handel Polski z Zachodem, zwłaszcza, że ten teren przypadłby zapewne Niemcom, które no, w naturalny sposób mogłyby ograniczać nasze możliwości. De facto powstanie wolnego miasta Gdańska stało się takim ograniczeniem. To właśnie dlatego polskie władze bardzo szybko podjęły decyzję o budowie portu w Gdyni, który już nie mógł korzystać z tego bezpośredniego jednak połączenia z Wisłą, ale był zdany już na nowocześniejsze morze, czy właściwsze dla współczesności połączenia kolejowe, które też trzeba było zbudować z pominięciem Gdańska. Więc były to decyzje, które wyraźnie pokazywały, że w interesie gospodarczym Polski, tak sądzili politycy i mieli rację, jest to, aby uzyskać dostęp do morza, możliwie jak najszerszy. Ale no, decyzje na konferencji pokojowej w Wersalu zapadały nie tylko pod kątem właśnie funkcjonowania gospodarczego Polski. Duże znaczenie miały sprawy narodowościowe, właśnie dlatego, że w Gdańsku dominowała ludność niemiecka i to w wyraźny sposób Gdańsk nie został Polsce oddany. Otrzymaliśmy pewne gospodarcze, celne uprawnienia, no ale to nie było dla nas satysfakcjonujące i zawsze stanowiło zagrożenie, że ten wielki organizm miejski no, jednak będzie pozostawał poza naszą kontrolą przede wszystkim i będzie utrudniał prowadzenie handlu i kontaktu z Europą i światem tak naprawdę, bo były to już dalekomorskie kontakty. Oczywiście no, posiadanie wybrzeża morskiego wiązało się też z koniecznością jego obrony, dlatego zakładając, że Polska odzyska dostęp do morza, trzeba było powołać marynarkę wojenną i flotę i pytanie oczywiście skąd ci marynarze, skąd ci dowódcy, którzy będą pełnili funkcję w tej flocie, którzy będą szkolić kolejne pokolenia marynarzy. Na szczęście mieliśmy pewne grono wojskowych, którzy przede wszystkim w armii carskiej mieli duże doświadczenie w zarządzaniu jednostkami wodnymi i w ogóle w funkcjonowaniu we flocie wojskowej Armii Carskiej na Morzu Czarnym. I oni w dużej mierze zaczęli kształtować tę naszą marynarkę wojenną. W okresie międzywojennym mieli duży wpływ na jej funkcjonowanie, więc to był taki zalążek tej kadry morskiej II Rzeczpospolitej, no bo skąd trzeba było tych doświadczonych marynarzy wziąć. To nie zaczynaliśmy od zera. W każdym razie mieliśmy wśród Polaków oficerów, którzy służyli właśnie w armiach innych państw i dzięki temu mogli oni stworzyć podwaliny pod rozwój naszej marynarki i wojennej.
Porozmawiajmy może o tej Lidze Morskiej. Co to była za organizacja?
Historia sięga roku 1918.
Aleksander Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Mówiliśmy o ludziach, działaczach morskich, admirałach, kapitanach, inżynierach, hydrotechnikach, którzy w służbie obcych bander, że tak powiem, zdobywali swe profesjonalne umiejętności związane właśnie z morzem. I oni tutaj, w momencie kiedy pojawiła się, wybuchła Rzeczpospolita, oni pojawili się w kraju i stwierdzili, że to wszystko, czego się nauczyli, ten ładunek wiedzy, intelektu i energii jeszcze swojej wówczas, powinni przelać na to, aby stworzyć prawdziwie morskie gospodarstwo. I oni wówczas powołali stowarzyszenie, które nazywało się Bandera Polska. Właśnie w roku 1918 zostało to, czyli stulecie obchodzimy w tym roku, zostało ono powołane. I tam pojawiają się te wszystkie nazwiska, które później tworzyły zręby polskiej gospodarki morskiej. To jest Kazimierz Poremski, to jest Julian Rumel, wielu, wielu innych. To była organizacja społeczna o takim lobbystycznym charakterze. Oni tworzyli projekty, projekty oni przekonywali tworzące się wówczas zręby administracji państwowej, że warto w morze inwestować. Bandera polska przekształciła się następnie właśnie w Ligę Morską. Ligę Morską, która zyskała takie rządowe priorytety, bo dostrzeżono wówczas szansę i to, że morze, to, że Gdynia w konsekwencji, to wszystko była zasługą właśnie tych ludzi, którzy między innymi poprzez tę Ligę Morską i Kolonialną w takim końcowym okresie II Rzeczpospolitej, prowadzili tę działalność społecznikowską i działalność propagandową, można tak powiedzieć. Wydawali własne pismo, które w 1924 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Morze, który zyskał dotacje rządowe, który zyskał status pisma, które było dedykowane szkołom, które uzyskało w okresie przedwojennym niespotykane, jak nawet na dzisiejsze warunki, nakłady, bo rozchodziło się w nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy. I tam w morzu publikowali artykuły, które przekonywały o tym, że trzeba być silnym na morzu, że handel morski, że szanse, że okno na świat, wyjście, budowa Gdyni, kibicowali, inspirowali. I Liga Morska ma wielkie zasługi, bo to właśnie działacze Ligi Morskiej doprowadzili do tego, że prowadzone było mające szeroki rezonans społeczny Dni Morza, Święto Morza, takie patriotyczne manifestacje, które odbywały się tutaj w momencie, to już w lata 30., kiedy to już Gdynia była, kiedy to tutaj setki tysięcy ludzi z Kresów Wschodnich, z głębi centralnej Polski zjeżdżały się i manifestowały tu swoje przywiązanie do morza. Gdynia była takim oczkiem w głowie ówczesnego kierownictwa państwa. Mówiono o, i faktycznie tak było, bo ten port powstawał wysiłkiem najwybitniejszych umysłów II Rzeczpospolitej. Tutaj przyjeżdżali najwybitniejsi inżynierowie, budowniczowie portów, najwybitniejsi architekci tworzyli architekturę tego miasta. Do dzisiaj Gdynia jest jednym z takich pereł polskiego modernizmu, bo tutaj z Warszawy, z Krakowa znajdowali miejsce do jak gdyby materializowania swoich idei ci najwybitniejsi, akurat tutaj mówię o architektach, ludzie, którzy tworzyli wspaniałe budowle. Zresztą nie tylko w infrastrukturze i tkance miejskiej, ale również i port wyposażony był w najnowocześniejsze ówcześnie urządzenia, które były równoważne z portami najnowocześniejszymi na ówczesnej mapie Europy, ale i świata. Ściągano tu technologię. Tutaj tworzyła się taka specjalna społeczność gdyńska lokalnych patriotów. Wiadomo, że obok rodzimej ludności kaszubskiej, wsi Gdynia, Gdynię tworzyli ludzie całego kraju, całej Polski. Oczywiście myślę tutaj o tej elicie, czyli o tej kadrze inżynierskiej, o wybitnych humanistach, dla których Gdynia i morze było inspiracją, jak Żeromski czy Wacław Sieroszewski. Oni tworzyli o Gdyni, o morzu, stanowiąc taki mocny głos, który pozwalał budować tę morską tożsamość społeczeństwa, które z morzem jak dotąd nie miało zbyt wiele wspomnienia. Ale to dzięki Gdyni i dumie z Gdyni to nasze morze było tak w całym społeczeństwie dobrze odbierane. Oddziały Ligi Morskiej tworzyły się w całym kraju. Ze środków zbieranych przez członków Ligi Morskiej powstały takie statki jak Dar Pomorza, powstał okręt podwodny Orzeł, ten legendarny orzeł, który po raz pierwszy Gdynia zobaczyła 10 lutego roku 1939, bo w tym dniu orzeł po raz pierwszy został zaprezentowany oficjalnie tutaj społeczności. Przy Nabrzeżu Pomorskim odbyło się uroczyste powitanie z udziałem generała Sosnkowskiego, władz państwowych, dowództwa marynarki wojennej. I warto pamiętać, że orzeł powstał właśnie dzięki składkom całego społeczeństwa, bo ta kilkuletnia akcja zaowocowała tym, że mogliśmy sobie pozwolić na budowę jednego z najnowocześniejszych ówczesnych na świecie okrętów podwodnych. Nazywano go wówczas krążownik podwodny Orzeł. Orzeł, który później przeszedł do legendy na skutek wiadomych działań II wojny światowej, kiedy to poprzez działania w kampanii wrześniowej, następnie ucieczkę Stalina opisywaną i sfilmowaną nawet w latach 50. Stał się taką legendą. Legendą wzniosło, bo mówiąc o świetnym przygotowaniu naszych marynarzy, o ich wielkim morale, ale również poprzez swoje tragiczne losy, zaginięcie, do dzisiaj szukamy tego wraku, stał się takim jak gdyby symbolem wysiłku zbrojnego polskich marynarzy.
patrząc na jakikolwiek model XVII wieku, XVI wieku, XVIII wieku.
Dr Tomasz Neubauer, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Można powiedzieć, że te okręty bardzo się różniły od tych nowoczesnych okrętów dzisiejszych. Widzimy te złote zdobienia. Okręt to nie tylko artyleria, którą widzimy na burtach, ale również chęć takiego pokazania władzy, pokazania tego, co na morzu równie ważne, czyli tej dyplomacji morskiej, bo przecież siła okrętu to nie tylko oczywiście artyleria, ale również duch, który również panuje wokół całego okrętu, duch załogi, który jakże ważny jest w boju, w tym bezpośrednim boju, jakim w latach 1700, 1800 czy wcześniejszych latach musiał panować na okręcie.
Ale to chce pan powiedzieć, że okręty były swego rodzaju ambasadorami i im bogatsze zdobienia, im okazalsze, tym kraj się wydawał taki, tak?
No tak, z tym mamy do czynienia i dzisiaj, ponieważ okręt marynarki wojennej stacjonujący w portach zagranicznych jest cząstką Rzeczpospolitej Polskiej, więc nawiązując do wieku XVII, wieku XVIII, to było tożsame, czyli okręt była to cząstka kraju, który reprezentował macierzysty port, więc im bardziej okazały, im bardziej zdobiony, tym samym można mówić tutaj o takiej dyplomacji morskiej, pokazaniu się na tych wodach, pokazaniu się w portach, kto tak naprawdę dominuje.
Ale to też oznaczało, że okrętu nie budowało się w miesiąc ani w pół roku.
Dzisiejsze okręty to bardzo skomplikowana konstrukcja. Myślę, że nie mniej skomplikowana konstrukcją okręt charakteryzował się w wieku XVII czy XVIII. Konstrukcja drewniana z pewnością musiała dać ten czas konstruktorom, musiała dać czas stoczniowcom, musiała dać ludziom, którzy budowali ten okręt w stoczniach, którzy budowali pewnie ten okręt w trudnych warunkach, odpowiednio dużo czasu.
To są okręty drewniane. Jakiego drewna używano?
Przede wszystkim takiego, który będzie odporny na warunki, w jakich ten okręt miał przebywać. Z pewnością to było drewno twarde, które zarówno miały sprostać tym podstawowym warunkom, jakie na morzu panują, czyli siła wiatru przede wszystkim, ale również te warunki, które bezpośrednio stykały się z okrętem, mianowicie woda słona, która szkodliwie działała na konstrukcję okrętu, tym samym musiał być odpowiednio zabezpieczony, odpowiedniej grubości i oczywiście odpowiedniej jakości drewna. We'll be right back.
jak się zmieniały same okręty na przestrzeni wieków?
To znaczy, znowu nie sięgając bardzo głęboko i daleko.
Aleksander Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Można znowu zaczynać od tych wczesnosłowiańskich śladów naszej obecności na Bałtyku i walk Słowian z różnymi plemionami na wodach południowego Bałtyku. Podobne były jednostki wówczas na przykład do takich znanych i opisywanych przez filmy i literaturę długich łodzi wikingów. To były łodzie wiosłowo-żaglowe, ale później w okresie takiego złotego rozwoju handlu, w okresie hanzeatyckim, to już były jednostki żaglowe, kogi, holki, głównie służące do handlu, improwizowane do walki, uzbrajane z tego względu, aby być zabezpieczonymi przez działaniami kaprów czy piratów wręcz. Okres następny to są już galeony, to są te okręty, które między innymi brały udział w bitwie pod Oliwą. Tutaj takim najbardziej efektownym przykładem budownictwa okrętowego tamtego okresu to jest szwedzki Vasa. Okręt, który został zbudowany, ale który wywrócił się po przepłynięciu kilkuset metrów ze względów na błędy popełnione w konstrukcji tego okrętu, błędy stateczności. Jeden szkwał, podmuch wiatru spowodował, że jednostka natychmiast zatonęła. Okręty liniowe to już jest okres, kiedy nas na morzach nie było, bo rozwój okrętów liniowych to jest przełom XVIII-XIX wieku. No już potem maszyny parowe, napęd spalinowy. To jest jak gdyby ta ewolucja napędów i ewolucja okrętów odbywała się poza obecnością biało-czerwonej bandery. Owszem, z udziałem Polaków, bo znajdujemy ich we flotach zaborców i w przemyśle stoczniowym Rosji czy Niemiec, głównie Rosji, gdzie brali udział w tworzeniu ówczesnych pancerników, pływali na nich, brali udział w wielkich bitwach morskich, zasłynęli jako znakomici dowódcy, jako znakomici marynarze, ale tej polskiej bandery ciągle nie było, więc skoro mówimy o naszych tradycjach, na tradycji tej stuletniej naszej marynarki wojennej, to znowu wracamy do roku 1918. Ten pierwszy okręt to kupiony z demobilu ORP Pomorzanie, jednostka służąca do badań hydrograficznych na akwenie tutaj naszym bałtyckim, na zatokach gdańskiej, puckiej. Ale wiadomo było, że niezbędnym warunkiem, aby liczyć się na Bałtyku, to jest stworzenie floty okrętów bojowych. Źródłem pozyskiwania mogły być floty przegranych w I wojnie światowej, a więc w naszym przypadku głównie floty niemieckiej. Pozyskaliśmy wówczas pierwsze okręty, które to były trałowce i torpedowce z podziału floty niemieckiej. To były jednostki wyeksploatowane, wysłużone, o niewielkiej wartości bojowej, ale mające walory szkoleniowe. Tutaj pierwsze kadry marynarskie mogły się szkolić, mogliśmy w jakiś sposób już tę biało-czerwoną banderę na tym odzyskanym skrawku wybrzeża pokazywać. Pierwszą bazą to były fragmenty gdańskiego portu na tak zwanym polskim haku, była pierwsza baza naszej floty, zanim Gdynia powstała, później ten tymczasowy port wojenny, który jednak nadawał się jedynie do eksploatacji w okresie letnim, takiej sprzyjającej pogody. Wówczas należy pamiętać, że wody południowego Bałtyku w okresie zimowym skuwał lód i w związku z tym tutaj żeglowności, że tak powiem, nie było. Ale tworzono programy rozbudowy floty. To były programy kosztowne. O pierwszych okrętach mówiłem, to były okręty rzeczne, zbudowane doraźnie na potrzeby wojny bolszewickiej, które zostały zbudowane w Gdańsku. To były monitory rzeczne. Natomiast pierwsze okręty morskie pojawiły się na skutek kredytów francuskich, które uzyskaliśmy właśnie na rozbudowę sił zbrojnych i część trafiła do marynarki wojennej. Pierwszymi okrętami z prawdziwego zdarzenia, które zasiliły naszą flotę, to były trzy okręty podwodne, Ryś, Żbik i Wilk, podwodne stawiacze min zbudowane we Francji i dwa kontrtorpedowce, jak wówczas nazywano niszczyciele. Wszystko taka terminologia zapożyczona z języka francuskiego. Wicher i Burza, czyli pierwsze dwa z prawdziwego zdarzenia bojowe okręty, niszczyciele Wicher i Burza, i te pierwsze trzy podwodne stawiacze min. Jednostki te przez dłuższy czas stanowiły taką podstawę naszej floty. Niestety, jak się okazało później w eksploatacji, one, te francuskie stocznie, nie postarały się specjalnie i okręty, nasi marynarze wykazywali wiele błędów, usterek, zresztą sam proces budowy przebiegał z zakłóceniami, były opóźniane te budowy, w związku z tym kolejne zamówienia były lokowane już w stoczniach brytyjskich i holenderskich. Do tego za chwilę może przejdę. Natomiast w międzyczasie również próbowano jak gdyby postawić na własny przemysł okrętowy. I takie próby powodzeniem zakończyły się, z tym, że no, te pierwsze okręty wojenne zbudowane w polskich stoczniach to były niewielkie jednostki, bardzo udane. Trałowce, cała seria 6 jednostek została do 1939 roku zbudowana w stoczniach w Modlinie i tutaj w Gdyni. To były tak zwane ptaszki, czyli jednostki, których nazwy były zapożyczone od gatunków ptaków. To była mewa, rybitwa, jaskółka, czajka, żuraw, czapla. Znaczy, cały dywizjon trałowców, 6 jednostek został zbudowany w rodzimych stoczniach. Na razie na tyle było stać polskie stocznie. Kolejne jednostki po tej pierwszej piątce francuskich ulokowane zostały w stoczniach, które gwarantowały, wydawało się, no, lepszą jakość wykonania. I tutaj mówimy o dwóch kontrtorpedowcach, taką terminologię wówczas jeszcze ciągle używano, takiej terminologii. To były późniejsze Grom i Błyskawica, zbudowane w stoczni Samuela White'a na wyspie White. W roku 1939 weszła do służby Błyskawica, rok wcześniej Grom. I to były, biorąc pod uwagę rozwój ówczesnej techniki wojenno-morskiej, okręty z najwyższej półki. One były niezwykle silnie uzbrojone, przede wszystkim były bardzo szybkie, osiągały prędkość powyżej 40 węzłów na próbach, to prędkość ścigaczy najszybszych. Nowocześnie uzbrojone i one były, no, takimi najsilniejszymi okrętami do 1939 roku w polskiej flocie, a jednocześnie, jak mówię, no, na tle innych flot nie mieliśmy się czego wstydzić, bo to były naprawdę okręty stanowiące szczyt ówczesnej techniki wojenno-morskiej. Natomiast okręty podwodne, również myślano o stoczniach i francuskich ciągle jeszcze, i brytyjskich, ale ostatecznie taka promocja holenderskiego budownictwa okrętowego, gdzie szerokim echem odbiła się podróż zbudowanego w Holandii okrętu z portów holenderskich konkretnie, aż do posiadłości w holenderskich Indiach. Taka przeprowadzona podróż przekonała, że tamte stocznie gwarantują dobrą jakość wykonania i również mogą stanowić partnera dla naszej floty. I wówczas późniejsze okręty podwodne Orzeł i Sęp zbudowane zostały w Holandii. W 1939 obie jednostki weszły pod polską banderę. Orzeł 10 lutego 1939, tutaj uroczyście witany, a Sęp wręcz porwany przez polską załogę podczas prób stoczniowych. Zbliżający się konflikt skłonił kierownictwo marynarki wojennej do podjęcia decyzji o przerwaniu prób morskich, bo bano się, że wybuch wojny spowoduje, że Sęp nigdy do Polski nie dotrze. I w związku z tym porwano ten okręt, jak gdyby z rejonu, on wówczas odbywał próby we fiordach norweskich, i nasi marynarze po prostu wydali, była polska załoga, ale również z obecnością pracowników stoczni i siłą rzeczy ci stoczniowcy odbyli przymusową podróż do Gdyni, no bo taki był rozkaz, który przyszedł z Gdyni i oni zostali, to był nawet taki dyplomatyczny, drobny konflikt, ale załagodzony dosyć prędko. I ci Holendrzy wrócili do siebie, do kraju, a Sęp rozpoczął normalną kampanię, był już okrętem przygotowanym do działań bojowych.
Lata 90. zapisały się wielką powodzią, mówiło się nawet o powodzi tysiąclecia. No ale właśnie, czy to była powódź tysiąclecia, czy tego typu zjawiska występowały wcześniej? Wiemy coś na ten temat?
No wiemy, oczywiście.
Doktor Michał Targowski, historyk UMK.
Powodzie, zwłaszcza te najbardziej dramatyczne, były często odnotowywane w źródłach. I to nie tylko pisanych, bo w wielu miastach położonych nad Wisłą mamy tak zwane znaki wysokiej wody, które pokazują nam stan wody w okresie powodzi. I to nie tylko w miastach, również w kościołach wiejskich, nawet na niektórych domach w Dolinie Wisły znajdują się takie tabliczki, które pokazują nam, jak wysoko sięgała woda i dzisiaj, stojąc w tym miejscu, wydaje się nam to czasem wręcz niemożliwe. Powodzie były straszliwe, zwłaszcza te związane z roztopami. Pamiętajmy, że w trochę ostrzejszym klimacie, jak i w naszej strefie funkcjonował gdzieś do połowy XIX wieku, nawet do początku XX wieku, kiedy zimy były naprawdę surowe i Wisła pokrywała się lodem na długi czas, grubym lodem. Problemem okazywało się to, że kiedy woda w górnym biegu rzeki topniała, to pchała przed sobą masę wody i masę kry, Ta kra zbierała się w miejscu, gdzie jeszcze był lód. Lód się spiętrzał i tworzył tamę. I ta tama powodowała zalewanie olbrzymich obszarów. To były po prostu takie ruchome tamy, które przemieszczały się i to gromadzenie się wody na takim zatorze powodowało z jednej strony zalewanie tego, co było przed taką tamą, z drugiej strony, kiedy ta woda ruszyła, zniszczeniu ulegały tereny położone poniżej. I no, świadectwa dotyczące takich powodzi sięgają bardzo daleko wstecz, już do czasów średniowiecza. Próbowano się przed nimi zabezpieczać na wiele sposobów, ale tak naprawdę chyba dopiero to klimatyczne ocieplenie spowodowało, że te powodzie roztopowe nie mają już takiego znaczenia. My w tej chwili żyjemy w rzeczywistości, kiedy niebezpieczne dla nas są powodzie letnie związane z silnymi opadami, a nie właśnie te roztopowe, które kiedyś były olbrzymim stresem i niebezpieczeństwem dla ludzi mieszkających tutaj. Dochodziło do tego, że całe wioski były zmywane z brzegu Wisły i no, mamy relacje chociażby z XIX wieku, o tym, jak niektóre domy były przez Wisłę przenoszone kilkadziesiąt kilometrów dalej i Wisła zostawiała je na jakichś rozlewiskach położonych w zupełnie innym miejscu. No, mamy świadectwa nawet z poszczególnych domów, jak choćby ta chałupa w Chrystkowie, gdzie na poddaszu ołówkiem jest wypisana informacja o powodzi z 1888 roku, gdzie woda zalała cały parter domu, łącznie z częścią inwentarską, gdzie jest napisane, ile zwierząt gospodarskich utonęło w tej powodzi i możemy przypuszczać, że te, które uratowano razem z mieszkańcami, czekały na obniżenie się poziomu wody właśnie na poddaszu, bo to było zwyczajowym sposobem szukania ratunku przed powodzią, którzy stosowali olędrzy żyjący właśnie na tych terenach zalewowych. Także powodzie były bardzo niebezpieczne i do tego jeszcze Wisła, przechodząc, zostawiała po sobie albo piach, który pokrywał żyznę wcześniej pola i ten piach trzeba było łopatami po prostu zdejmować po to, żeby mieć gdzie znowu uprawiać zboże, albo pozostawiała żyzny namuł, który warto było wówczas gdzieś przenieść w miejsce, w którym uprawiano rolę, tak żeby mieć z tego jak największe korzyści. Także powódź powodowała i zniszczenia, ale z drugiej strony dawała też jakieś pozytywne czynniki. No i oczywiście już od dawna próbowano zabezpieczyć się przed powodziami, budując wały powodziowe, te, które znajdują się w naszym rejonie. Niektóre z nich pochodzą na pewno już z XVI wieku, a niektóre być może jeszcze wcześniej były budowane. Także są to naprawdę dawne inwestycje, które miały służyć zabezpieczeniu pewnych terenów przed powodziami. Oczywiście to, co dziś widzimy, to są wały budowane w XIX i XX wieku, ale często na miejscu wałów, które funkcjonowały już wcześniej i były zbiorowym wysiłkiem wznoszone właśnie po to, żeby próbować tę rzekę uregulować. Nie zawsze przynosiło to pozytywny skutek. Równie dużym zagrożeniem dla ludzi jak Wisła były te niewielkie rzeczki jak Montawa czy Wda, które też mogły spowodować powódź w swoich rozlewiskach i na które też patrzono z niebezpieczeństwem, zwłaszcza gdy one już właśnie płynęły, a Wisła jeszcze stała skuta lodem. To wówczas możemy sobie łatwo wyobrazić, że woda nie miała gdzie ujść i rozlewała się po prostu po terenach nizinnych, co było olbrzymim zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców.
Największym okrętem przedwrześniowej floty był stawiacz Mingryw.
Aleksander Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
To był okręt dwufunkcyjny jak gdyby, wielkości przewyższającej nasze niszczyciele Grom i Błyskawica, uzbrojony podobnie, uzbrojony w artylerię kalibru 120 mm, siłą ognia, że tak powiem, porównywalny z najsilniejszymi ówcześnie niszczycielami. Natomiast jego główną bronią było 300 min, które mógł przewozić na swoim pokładzie i które no, miały służyć do postawienia zagrody minowej uniemożliwiającej nieprzyjacielowi podejście do naszych baz. Czyli ta funkcja bojowa, więc mógł być okrętem artyleryjskim, mógł być okrętem właśnie minowym do postawienia takiej strategicznej czy operacyjnej zagrody minowej. Drugą funkcją to była funkcja okrętu szkolnego. Na Gryfie przewidziano pomieszczenia dla podchorążych i był on również okrętem szkolnym. Krótko służył, bowiem rok 1939 był dla polskiej marynarki wojennej rokiem końca i początku, w tym sensie końca, że właściwie nasze wybrzeże było nie do obrony w konfrontacji z Kriegsmarine, w konfrontacji z potęgą hitlerowskiego państwa. Bardzo niewielka odległość dwóch podstawowych baz, a więc Gdyni i Helu, wszystko w zasięgu lotnictwa, przy braku praktycznie osłony lotniczej ze strony własnego lotnictwa, którego praktycznie nie mieliśmy, powodował, że w kierownictwie marynarki wojennej, tej naszej admiralicji, zdawano sobie sprawę, że konflikt z Niemcami to jest praktyczne odcięcie naszych baz, naszego tutaj Pomorza od zaplecza krajowego, a więc stworzenie takiej twierdzy, która przy ograniczonych zasobach bronić się zbytnio nie mogłaby. No i w związku z tym decyzja, że w przypadku zbliżającego się nieuchronnie konfliktu najwartościowsze okręty floty nawodne zostaną wyekspediowane do Wielkiej Brytanii na mocy porozumień sojuszniczych. I tak też się stało. Z końcem sierpnia trzy polskie niszczyciele, Grom, Błyskawica i Burza, przeszły do Wielkiej Brytanii, przeszły przez Cieśniny Duńskie i dzięki temu zostały uchronione, bowiem cała reszta floty w ciągu kilku dni została właściwie wyeliminowana ze służby, głównie na skutek działań Luftwaffe, czyli lotnictwa niemieckiego.
Rzeczpospolita była ogromnym terytorialnie krajem. W którymś momencie przecież mogliśmy korzystać z Morza Czarnego. Dlaczego nie poszliśmy w tamtym kierunku? Co zadecydowało o tym?
Staraliśmy się.
Doktor Michał Targowski, historyk UMK.
No my dzisiaj, ponieważ udało nam się ostatecznie ten wybrzeże Bałtyku utrzymać i związać z Polską na trwałe, co też wcale nie było proste, to no, dominuje to jednak w naszej historii, ale Polska miała okresy, kiedy parła w stronę Morza Czarnego, kiedy uzależniała od siebie w czasach jagiellońskich Mołdawię dzisiejszą, która była związana z Polską więzami lennymi i tak naprawdę szlachta, zwłaszcza żyjąca w Małopolsce, czy szlachta ruska była bardzo zainteresowana rozwijaniem tego kierunku południowo-wschodniego, tego dążenia do opanowania wybrzeży Morza Czarnego i utrwalenia tam polskiej władzy. Ale no, prosta przyczyna jest taka, że na drodze tym naszym aspiracjom bardzo szybko, już w XV wieku, stanęła Turcja i rozwój jej imperium, które tak naprawdę do XVIII-XIX wieku zablokowało możliwości naszej ekspansji w tym rejonie. Już XIX to oczywiście okres zaboru, więc to Rosja skorzystała na tym, wypierając Turcję z tych rejonów, a my nie mieliśmy już oczywiście żadnych podstaw do jakichkolwiek aspiracji jako naród pozbawiony własnego państwa. Ale do XVIII wieku takie koncepcje pojawiały się, jednak no, tu właśnie przeszkodą była obecność bardzo silnego wielkiego Imperium Tureckiego, z którym toczyliśmy wojny, może licząc na to, że uda się kiedyś przesunąć granice, ale w dużej mierze część tych wojen to były wojny obronne, kiedy opieraliśmy się przed zagrożeniem z tej strony. Więc to była główna przyczyna. Mimo tego tam kontakty handlowe funkcjonowały i starano się te kontakty rozwijać. Bardzo przyczyniali się do tego kupcy ormiańscy, którzy właśnie ten handel poprzez Turcję ze wschodem, z Lewantem rozwijali.
Myślę, że na uwagę
dr Tomasz Neubauer, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Zasługują te okręty, które tutaj widzimy, te okręty, które możemy podziwiać, te okręty, które w XVII-XVIII wieku panowały na wodach Bałtyku i walczyły w tych bezpośrednich walkach. Nie chciałbym tutaj wyróżniać jakiegokolwiek okrętu, natomiast sami możemy stwierdzić i zobaczyć, one bardzo różniły się od tych okrętów, które dzisiaj możemy podziwiać.
Jak rozumiem, to są nasze okręty, znaczy nasze w tym znaczeniu, że do Rzeczpospolitej w jakiś sposób przynależne?
W jakiś sposób przynależne, ale nie tylko. No, ukazujemy tutaj tą historię, która w ówczesnych latach panowała na Bałtyku. To nie tylko nasze okręty kaperskie, ale również te okręty, które bazowały tutaj w porcie gdańskim i które pływały i które walczyły tutaj na Morzu Bałtyckim.
Używa pan słowa kaperskie, wszyscy znamy słowo piracki. Uporządkujmy, co znaczą te słowa?
No, kaper to marynarz, czyli to są słowa, które są zasięgnięte z tego słownictwa marynarskiego, tego słownictwa okrętowego. Używamy właśnie nazw okręty kaperskie, okręty wojenne, okręty pirackie, to są wszystko słowa oddające ówczesny charakter wojen morskich, ówczesny charakter działalności flotyl na morzach i oceanach świata.
A na czym polegały różnice między na przykład okrętem kaperskim a pirackim?
Tak jak pierwsze skojarzenie, czyli okręty kaperskie to te, które walczyły w tych bezpośrednich walkach, natomiast okręty pirackie to tak jak dzisiaj kojarzą nam się z intruzami na morzu, tak samo oddaje ta nazwa ówczesny charakter tego okrętu, czyli intruz na morzu to pirat, tym samym okręt nazywał się okrętem pirackim.
Dlaczego na przykład Polska nie uczestniczyła w tym wyścigu po kolonie zamorskie? Nie mieliśmy floty? Co się działo?
Raz, że nie mieliśmy floty i tak naprawdę nawet gdańscy kupcy korzystali nie z własnych statków, których starali się tym nie przejmować, tylko sprzedawali towar Holendrom, którzy obsługiwali transport na tej trasie, więc nawet trudno mówić tutaj o jakiejś wielkiej gdańskiej flocie. Takie okręty były, ale jednak ta obsługa transportu morskiego leżała po stronie nie nas, Polaków, czy nawet nie gdańszczan, ale właśnie po stronie przedsiębiorców, marynarzy, żeglarzy, kupców z innych krajów. To, że Polska nie uczestniczyła w wyścigu o kolonie, wynikało troszeczkę z małego zainteresowania tą sprawą szlachty. Szlachty, która rządziła Polską, nie zapominajmy, że byliśmy republiką szlachecką, w której o sprawach wewnętrznych i zewnętrznych decydowała szlachta. No i rzeczywiście w interesie szlachty nie było prowadzenia terenie takiej ekspansji kolonialnej. Nie widziano w tym jakiegoś celu politycznego czy gospodarczego, zwłaszcza, że istniały duże obszary na wschodzie, na pograniczu Moskwy i Polski, Litwy, gdzie można było prowadzić ekspansję i wydawało się to być właściwym kierunkiem, czy również próba wypierania Turcji z zajętych przez nich terenów. To były bolączki, które zaprzątały głowę Polski. No i nie zapominajmy, że kiedy ten wyścig kolonialny trwa w XVII-XVIII wieku, no Polska jest pogrążona w olbrzymim kryzysie i to też był minus. No, ale z drugiej strony tak się składa, że należąca jakby do naszej Wielkiej Rzeczpospolitej Kurlandia i Semigalia, lenne księstwo, które miało swoich władców podległych królom Polski, to ci władcy właśnie podjęli próby zakładania kolonii, kupowali kolonie zamorskie, ale ostatecznie też pozbyli się ich i Polska żadnego pożytku z tego nigdy nie osiągnęła. Także nie jako kraj położony też nad zamkniętym morzem, no i pogrążony w walkach ze swoimi sąsiadami, zwłaszcza z bardzo ekspansywną Szwecją, pozbawiony floty, czy w zasadzie nie mający jej, czasami tylko zdarzało się, że zdobywaliśmy się na jej budowę, ale i tak zwykle oddawaliśmy ją sprzymierzonym mocarstwom, więc nie mieliśmy szans w tym wyścigu kolonialnym i nie wzięliśmy w nim udziału.
Skąd się wzięła szkoła podchorążych marynarzy w Toruniu?
No mówiłem tutaj, że Polska morska tworzyła się w sytuacji, kiedy dostępu do morza jeszcze nie było i gdy na polskim brzegu Bałtyku było kilka wiosek.
Aleksandr Gosk, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
No i miasteczko Puck, które stanowiło z konieczności tą pierwszą bazę polskiej marynarki wojennej. Tam stacjonował pierwszy polski okręt. Okręt to wielkie słowo, tym niemniej była to jednostka, którą ówczesny komandor, czy nawet kapitan marynarki jeszcze wówczas, Józef Unruk, kupił jako osoba prywatna. Kupił w Gdańsku okręt, który był niezbędny do tego, aby prowadzić badania hydrograficzne na odzyskanym akwenie Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej. Bo warunkiem tego, abyśmy tutaj nie spotkali się z zarzutami, że nie umiemy morzem gospodarować, było stworzenie administracji morskiej, a w związku z tym opieki nad akwenami, a więc wytyczanie torów wodnych, oznakowanie i gospodarowanie tutaj w sposób właściwy. W związku z tym Unruk jako przedstawiciel strony polskiej, oczywiście nie za własne, a za rządowe pieniądze, ale na własne nazwisko kupił ten pierwszy okręt, który potem przeszedł do historii jako ORP Pomorzanin. Służyła to jednostka niebojowa, służąca do badań hydrograficznych. No i właśnie, Gdyni nie było, Gdynia była wioską, nie nadawał się do stworzenia, nie było tutaj infrastruktury, gdzie można byłoby jak gdyby zahaczyć na przykład placówki edukacyjne. A wiadomo było, że kadry morskie, aby gospodarzyć na morzu, są niezbędne, a więc szukano miejsc dla szkoły kształcącej kadry dla marynarki handlowej i kadry dla marynarki wojennej. Były koncepcje co prawda wspólnej szkoły, ale siły w kierownictwie marynarki wojennej skłaniały się do tego, aby to były oddzielne jak gdyby zakłady edukacyjne, placówki edukacyjne, ale że na wybrzeżu tego nie było, w związku z tym szkoła morska kształcąca kadry handlowe to był Tczew. Natomiast wybór padł na Toruń, jeśli idzie o lokalizację oficerskiej szkoły marynarki wojennej. Znaleziono tam pomieszczenia docelowo w koszarach tzw. racławickich, gdzie umieściła się i niemal przez cały okres II Rzeczpospolitej działała oficerska szkoła marynarki wojennej, przekształcona następnie, jeśli idzie o nazwę, w szkołę podchorążych marynarki wojennej. To było takie nawiązanie do tradycji sprzed powstania listopadowej, tradycji Królestwa Polskiego, kiedy to były te szkoły podchorążych i również taką nazwę oficerskie szkoły II Rzeczpospolitej taką nazwę miały. Szkoła podchorążych marynarki wojennej. I wszyscy oficerowie, którzy później zasilali szeregi floty czy flotylli pińskiej, właśnie w Toruniu zdobywali swoje umiejętności teoretyczne. Oczywiście na praktyki morskie, które były niezbędnym elementem wykształcenia oficera, no trafiali do Gdyni. Od 23 roku mówiłem, że już Gdynia pełniła taką funkcję tymczasowej bazy i odbywali te praktyki morskie na pozyskanych jednostkach, na pozyskanych okrętach. Takimi okrętami to były transportowiec Wilia, ale przede wszystkim szkuner kupiony w Wielkiej Brytanii, szkuner, który przeszedł do historii jako ORP Iskra. Trójmasztowy szkuner, na którym podchorążowie marynarki wojennej zdobywali te morskie ostrogi. Iskra przed wojną eksploatowana była w sposób dosyć intensywny, pływała oczywiście w rejsach bałtyckich, ale także wychodziła i na Ocean Atlantycki, odbyła kilka podróży na Morze Śródziemne. Najdłuższa podróż to był atlantycki rejs, gdzie dotarła do Stanów Zjednoczonych i do samego 1939 roku służyła jako okręt szkolny Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Warto dodać, że licząc się z niebezpieczeństwem wybuchu wojny, kierownictwo marynarki wojennej, jak również kierownictwo szkoły morskiej tej cywilnej, zamierzało zabezpieczyć, znaczy się uchronić swoich praktykantów podchorążych czy uczniów szkoły morskiej przed ogarnięciem ich przez zbliżającą się wojną. I admirał Świrski, szef kierownictwa marynarki wojennej, wysłał w 1939 roku zarówno Wilię, jak i Iskrę na Morze Śródziemne. I w momencie wybuchu wojny oba te okręty z licznymi podchorążymi, dwoma czy trzema nawet rocznikami podchorążych, znajdowały się daleko od wojny, daleko od Polski. I dzięki temu ci przyszli oficerowie mogli zasilić szeregi później marynarki wojennej, operując działając na pozyskanych od Royal Navy, od Brytyjczyków okrętach. Stanowili wówczas tą najbardziej pływającą, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kadrę oficerską naszych okrętów wojennych, te wszystkie niszczyciele, okręty podwodne, które działały na wszystkich frontach wojny morskiej, były zasilone właśnie przez podchorążych, później promowanych na oficerów Wielkiej Brytanii, a którzy z Polski wypłynęli na tą swoją ostatnią praktykę morską właśnie na Iskrze i na Wilii. Szkoła oficerska działała do 1937 roku w Toruniu, a w tym ostatnim roku przed wojną została przeniesiona do Bydgoszczy, gdzie znaleziono lepsze lokum dla niej. I ci podchorążowie, którzy wówczas właśnie we wrześniu 1939 roku byli w szkole, zostali ewakuowani na południe, na Kresy Wschodnie razem z całą szkołą. Myślano, nie przewidując tak szybkiego zakończenia kampanii, że właśnie w Pińsku, gdzie działała flotylla rzeczna, gdzie działała polska marynarka wojenna, że oni tam będą mogli kontynuować naukę z dala od frontu. Niestety dynamika Blitzkriegu, tej wojny 1939 roku, sprawiła, że wkrótce te plany okazały się nierealne i ci podchorążowie zasilili między innymi grupę generała Kleberga, walczyli pod Kockiem w tej ostatniej bitwie kampanii już październikowej, tak, bo koniec walk pod Kockiem to jest 5 października roku 1939. Tam znajduje się również w rejonie walk pomnik upamiętniający poległych marynarzy, poległych podchorążych tej szkoły podchorążych marynarki wojennej, którzy zostali ewakuowani. Marynarze flotylli pińskiej, marynarze również ewakuowani z kierownictwem marynarki wojennej na wschód, niestety też trafili do sowieckiej niewoli. Wielu z nich podzieliło los katyńskich ofiar, bo między innymi jeden z naszych admirałów, admirał Ksawery Czernicki, jest jedną z katyńskich ofiar, ale również wielu oficerów zostało ogarniętych przez Sowietów i następnie podzielili los tysięcy polskich oficerów zamordowanych w obozach na wschodzie.
To dzisiaj wszystko. W audycji wypowiadali się dr Michał Targowski, historyk UMK, oraz dr Tomasz Neubauer i Aleksander Gosk, wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zapraszam za tydzień. Kłania się Robert Erdman.